jeśli można, to tutaj z tego miejsca. Chciałam tylko jakby sprostować i powiedzieć, że jestem pracownikiem naukowym nie od 2007 roku, tylko od 1976 roku. Tuż po studiach zostałam pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Także przepracowałam tam 37 lat, także troszkę dłużej. Może wyglądam głupio, ale już jestem na emeryturze, więc... Reszta wszystko się jak najbardziej zgadza i bardzo uprzejmie chciałam bardzo podziękować, że mimo opinii, którą przykleja mi się w różnych mediach i w mediach, że moje wypowiedzi mają charakter kontrowersyjny, tutaj ksiądz rektor, ojciec rektor zechciał zaprosić mnie jednak. Chcę powiedzieć, że ja nie mam kontrowersyjnych opinii, tylko po prostu nie mówię językiem poprawności politycznej. Ja mówię językiem takim, który ludzie rozumieją i tak pojmuje swoją rolę jako pracownik naukowy. Temat, którym zajęłam się dzisiaj, rzeczywiście być może pozwoli nam pokazać w pewnym uzupełnieniu, czy pokazać nam, jak właśnie system prawny, czy prawo, w jaki sposób wykorzystywane jest w Polsce do, właśnie w relacjach z Kościołem, z wiernymi, z katolikami. I tutaj na początku chcę powiedzieć, że być może będzie to moje wystąpienie miało trochę charakter polityczny, ale wszystko, nawet zakupy nasze, wyrzucenie śmieci ma charakter polityczny, więc wszystko już z góry może, proszę tam krzyczeć na mnie i pisać, co się chce komu i tak dalej. Od 6 lat, więc do rzeczy, od 6 lat w Polsce, od czasu, kiedy Polacy w zupełnie absolutnie niezrozumiały dla mnie sposób, no pierwszy raz jeszcze, ale drugi raz wybrali obecną koalicję PO, PSL i partie, które się dostały, SLD, i tak zwany, właśnie nie jak to powiedzieć, ruch człowieka z Biłgoraja. Ja myślę, że stało się to jeszcze zupełnie przez pomyłkę i uważam, że to wymaga absolutnie głębokiego zastanowienia się przez dla nas Polaków, temat do zastanowienia. Niemniej jednak od 6 lat, tak czy siak, w efekcie stosowania demokratycznych mechanizmów wyboru, Polacy wybrali po raz drugi partię, która już właśnie od drugiej kadencji nie krępując się, zapowiada ustami swojego premiera, że będzie prowadziło walkę z polskim kościołem. To w drugiej kadencji, na początku, w jednym z pierwszych expose, pan premier powiedział, że przed księdzem klękać już nie będzie. Nie będzie klękał przed księdzem i w związku z tym wszystkie działania, z którymi potem mamy do czynienia, do których przyłączyły się, do działań rządu przyłączyły się media, przyłączyły się środowiska homoseksualne, feministyczne i w zasadzie można powiedzieć, że zwłaszcza w ostatnich czasach osoby, które tutaj w Polsce są, mogły śledzić w różnego rodzaju miejscach w telewizji publicznej, w wystąpieniach rządu, w działaniach rządu, w Sejmie jak najbardziej. Otwarta, bezpardonowa walka z polskim kościołem. Chcę zwrócić uwagę, że jest to walka z polskim kościołem tylko katolickim. Tak się dziwnie składa, że wszystkie inne wyznania obchodzone są na paluszkach. Spalenie drzwi do świątyni innego wyznania wywołuje oświadczenia prezydenta, premiera, wszystkich świętych. Podpalenie drzwi w jakimś, nie wiem, meczecie czy w każdej innej świątyni wywołuje absolutnie jakieś odruchy zupełnie niezrozumiałe. Rozumiałych ekspiacji. Chcę powiedzieć, że nie ma tu jest zachwiana równowaga i wobec działań czy działania wobec Kościoła katolickiego nie dość, że nie spotykają się z odporem władz, to przeciwnie, spotykają się z poparciem władz, z poparciem mediów, z poparciem środowisk różnego rodzaju. Można powiedzieć, że wypowiedzi i działania prezydenta, wypowiedzi premiera wprost podburzają czy podjudzają środowiska skrajne do zaostrzania działań przeciwko, bo nie mówię za głośno, przepraszam, ale to jest po prostu mnie to denerwuje, to i tyle. Do zaostrzania działań właśnie przeciwko Kościołowi. Tutaj trzeba zauważyć, że działania rządu nie są tak podejmowane dlatego, że pan premier to przemyślał samodzielnie, tylko dlatego, że po prostu prowadzi politykę, która w sposób skrajnie skrajnie służalczy, czy w sposób skrajnie, polityką skrajnie prounijną. To znaczy wszystkie działania, czy politykę, którą być może w innych krajach trudno byłoby wprowadzić. W Polsce to jest cud absolutny, że w kraju, można powiedzieć, 80% Polaków przyznaje się do katolicyzmu, jest prowadzona polityka skrajnie antykatolicka, skrajnie antychrześcijańska, gdzie pan premier Tusk i właściwie prezydent też, mogę powiedzieć, przyłączają się, czy można powiedzieć przewodzą działaniom, których celem jest doprowadzenie do upadku, tak powiem skrajnie, ze względów absolutnie dydaktycznych, ale nie tylko, takie są fakty, do upadku Kościoła w Polsce. Nie na dziś, ale dalekosiężnie, jeśli przyjrzymy się działaniom, które są prowadzone, to taki wniosek mam prawo, jako człowiek, który umie czytać, umie pisać, wyciągać wnioski, mam prawo wyciągnąć, mimo że podejrzewam, że pan premier będzie zapierał się i opowiadał, że nic takiego nie ma miejsca. Otóż ma miejsce. Tutaj trzeba powiedzieć, że wyjątkowo niedobrą rolę pełnią w Polsce media, które przyłączają się do ataków na Kościół i właściwie większość poza Radiem Maryja, Telewizją Trwam i niektórymi mediami, można powiedzieć prawicowymi, mamy absolutnie zmasowany atak i on jest tym bardziej groźny, że większość ludzi w Polsce ma dostęp przede wszystkim tylko do tych o zasięgu ogólnopolskim. Czyli jeśli ktoś nie ma internetu, nie słucha, nie ma możliwości weryfikowania wiadomości, jest poddany absolutnie manipulacjom medialnym, informacyjnym. Nie jest w stanie, największy katolik nie jest w stanie zweryfikować na przykład informacji o rzekomo szerzącej się w Polsce pedofilii, w sytuacji, kiedy okazuje się, że wszystkie badania, po pierwsze, pokazują, że przypadki, o których bardzo się głośno mówi, są albo nie były jeszcze osądzone, albo okazują się nieprawdą, albo zwyczajnie zaprzeczają ustaleniom zwyczajnie rachunkowym statystyki, kiedy okazuje się, że na 1000 przestępstw jeden zaledwie można przypisać osobie duchownej. A ja się pytam, a gdzie reszta? 999 osób, gdzie jest reszta pedofilii? No to wiemy gdzie. W sztuce, ministrowie, aktorzy, adwokaci. Proszę bardzo, tam są. O zakłóceniu proporcji w informowaniu o różnego, właśnie o zjawiskach tych obyczajowych i to się eksponuje, bo to najbardziej ludzi dotyka, to ludzi mocno interesuje. Widać było przy okazji na przykład przy wyborach w Niemczech, kiedy wszystkie partie tak to robią, no brudy trochę piorą i dopiero mogliśmy się przekonać, że pan Bendicon, czy tam Kory, jak się go tam czyta, wszystko jedno, jesteśmy w Polsce. W każdym bądź razie okazuje się, że to jest wielbiciel pedofilii, tak? Partia Zielonych niemiecka przygotowywała projekt ustawy o pedofilii i on teraz po cichutku, bo to grozi, to minęło trochę czasu i on mówi, że nie, że to był błąd jak najbardziej, ale okazuje się, że to żaden błąd nie był, ponieważ okazuje się, że tam projekt był cały przygotowany. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób podchodzi się do pedofilii osób świeckich, kiedy pedofil uciekający przed wymiarem sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, pan Roman Polański, ukrywał się i cały świat mu udzielał pomocy. Wszędzie starano się stworzyć warunki, interpretować, nadinterpretować prawo, żeby tylko uchronić tego człowieka przed karą za zbrodnię pedofilii. Za zbrodnie pedofilii. Kiedy gdzieś jakiś Joszka Fischer, właśnie Bendicon, kiedy paręnaście lat temu połowa rządu belgijskiego, okazało się ministrowie zamieszani w aferę siatka pedofilska, niejaki Dukreczy, jak on tam się nazywał, zorganizował po prostu dzieci dla właśnie przywódców, dla tej śmietanki władzy belgijskiej. Aferę, czy ktoś coś słyszał o tym? Mamy bardzo wszystko pozamiatane pod dywan. Kiedy w Polsce niejaki pan Samson, psychiatra, leczył dzieci, wykorzystując, opowiadając o nowoczesnych metodach leczenia. Od razu zebrała się tutaj koledzy jego, zasiadło ich tam 8 profesorów, lekarzy, psychiatrów i opowiadali, jakie to jest właśnie nowatorskie. I jeśli ocena ich kolegi, to jest nowatorstwo. Pedofilia jest nowatorstwem, tak? Jeśli złapią księdza, który każdy ma prawo, to jest tak samo grupa, to są ludzie, będą podlegać ocenie, każdy będzie się przed Panem Bogiem i przez wymiary sprawiedliwości o te. Natomiast absolutnie robienie nagonki, w czym właśnie tworzenie nagonki, w czym celują polskie media, jest absolutnie niesprawiedliwe i to Polacy, którzy trochę PRL znają, powinni się uodpornić. To nie może być tak, że wlewa państwu się do ucha kłamstwa niesprawdzone, bo ktoś powie, a skąd ja wiem, może to prawda. Tylko zwróćcie uwagę tutaj o księdza, właściwie te wszyscy księża, biskupi, kardynałowie, kogo państwo byście nie chcieli, atakowani są, ale już po tym, jak się okazuje, że ksiądz nieprawda, że nie chciał pogrzebać tego dziecka. To jest w ogóle wszystko nieprawda. To już nie mamy tej informacji. Ale na pierwszej stronie jest twarz w przybliżeniu wprost szykująca, szczująca. Idźcie i wymierzcie sprawiedliwość temu księdzu. I w Warszawie mamy przypadki po szczuciach i nagonkach przez media. Próbowano zabić jednego z księży w Darsie, jakiś człowiek stuknięty do parafii. Poprzekuwano opony w samochodach przed jedną z parafii. To jest tak się właśnie, to jest nazizm, panie ministrze Boni. I wszyscy ci właśnie obrońcy praw nie wiadomo czyich. To jest nazizm, to jest szczucie, to jest przygotowywanie do zbrodni. Więc mamy tutaj absolutnie fatalną rolę mediów. Chcę też powiedzieć, że żeby przejść już tutaj do bardziej prawnych zagadnień, to obecny układ władzy podważa poprzez swoje działania prawne, poprzez przedstawianie i popieranie projektów ustaw, podważa tradycyjną polską obyczajowość, podważa tradycyjne ustalenia polskiego prawa dotyczące w zakresie prawa cywilnego, zwłaszcza prawa rodzinnego, małżeńskiego, prawa administracyjnego. Podważać próbuje wbrew konstytucji pojęcie czy definicję rodziny konstytucyjną. Podważa tradycyjną rolę kobiety i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj do czynienia z działaniami, które i rodzinę rozbijają. Poprzez działania rządu, które prowadzą, skupione są teraz poprzez specjalnie wyjątkowo szkodliwą postać niejakiej pani Kozłowskiej-Rajewicz, która jest pełnomocnikiem rządu od jakiejś równości, ale to jest absolutnie lobbing pedofilski, lobbing homoseksualny, lobbing feministyczny w skrajnym antykobiecym wydaniu. I ta pani, widać właśnie, ona chyba jest premierem, dlatego że potrafi doprowadzić wbrew opinii większości Polaków, wbrew zapisom konstytucji, tego się już nawet w Sejmie nie rozpatruje. Pani Kozłowska-Rajewicz potrafi doprowadzać do faktycznego wdrażania w życie z naruszeniem ustaw, bez podstawy ustawowej i z naruszeniem konstytucji. Potrafi prawie konwencję, genderową konwencję o ochronie kobiet, a jednocześnie całą ideologię gender bez pytania się o cokolwiek. To, że pojawił się program równościowe przedszkola, zajrzyjcie państwo, jest około 70 takich przedszkoli i szkół w Polsce, w których z naruszeniem praw rodziców, z naruszeniem ich prawa jako katolików, z naruszeniem czy podważaniem roli Kościoła, seksualizuje się dzieci od maleńkości, przebiera się chłopców za dziewczynki odwrotnie, absolutnie zezwala się, bez wiedzy, jeszcze raz powiem, rodziców i babci i kogokolwiek, na organizowanie szkoleń dla dzieci. Przychodzą jacyś ludzie, nie wiem, różni się, a to warsztaty, nie warsztaty. Im bardziej dziwna nazwa, to znaczy, że już trzeba wszystkie światełka powinny się zapalić, jakaś fabryka nie wiadomo czego, jakieś różne albo jeszcze jakieś warsztaty, to natychmiast trzeba lecieć do szkoły i robić z tym porządek. I robić z tym porządek. Ci ludzie jeżdżą. Pan Biedroń kiedyś opowiadał, właśnie chwalił się i to media bardzo reklamowały. Opowiadał, jak to właśnie taka grupa takich bandziochów, bo tak to nazwijmy. Jeśli ktoś szkodzić chce, to jest grupa gang. Gang homoseksualistów idzie i różnych transwestytów, idą do szkoły. Rodzice oczywiście albo żłobka nic nie wiedzą. Siadają, zdjęcie było w jednej z gazet. Siedzi i te dzieciaczki się patrzą. Widzą dziwoląga, facet w jakiś ubrany w sukienkę, z włosami dotąd. I się patrzy i pytali się pana Biedronia, o co dzieci pytają. A no jedno się dziecko pytała, dlaczego ten pan się przebrał za kobietę. No to dziecko to widzi, tak? No tak, no dziecko to widzi. Pytano się teraz, a co w składzie, co w takim zespole tych uczących równości, tolerancji dla płci, co robi właścicielka seks shopu, czego ona tam uczy dzieci? I ona wie w składzie. Ja bardzo proszę, tu korzystam, wiem, że jest transmitowane. Zainteresujcie się państwo, babcie, wziąć wałek, iść do szkoły. Ja nie mówię, żeby używać tego wałka, ale pokazać ten wałek, no. I spytać się, jakim prawem kradną dzieci. Chcę też powiedzieć, i to też, żeby wszyscy wiedzieli, walka z Kościołem Polskim, walka przeciwko rodzinie, kradzież dzieci, bo to jest kradzież dzieci rodzicom, odbywa się sprzecznie z naruszeniem reguł demokratycznych. I tu o co mi chodzi? O to mi chodzi, że Platforma, ani PSL, ani żadne pozostałe te partie lewackie nie zapowiadały w programach wyborczych walki z Kościołem, zwłaszcza katolickim, bo wiedzieli, że katolicy głosują. Tego o tym nikt nie mówił. Czyli walka z Kościołem jest bez legitymacji wyborców. Gdyby Platforma na początku powiedziała, że będzie walczyć z Kościołem, podejrzewam, że mieliby 0,5%. Albo może więcej, troszkę więcej. Więc jest bez legitymacji demokratycznych wyborów, jest uzurpacją i odbywa się to oczywiście bez zapowiedzi przed wyborami. I to też wyborcy powinni wiedzieć. To też wyborcy powinni wiedzieć, zwłaszcza w czasie tej trwającej kadencji. I też tu pytanie, można się spytać, które jeszcze raz powtórzę. Jak to się stało, że Polacy, którzy deklarują się w 70-80% jako katolicy, wybierali po raz drugi zwłaszcza partię antychrześcijańską? Antychrześcijańską. Jak to tak można? No jeśli gdybym ja widziała już przy pierwszej kadencji, że premier po, nie wiem, 20 paru latach bierze ślub kościelny, to widziała, że coś jest nie w porządku. No to znaczy, że on ma zwabić katolików, żeby głosowali na jego partię. No to o to chodziło, to trzeba myśleć. No, Radio Maryja, Telewizja Trwam uczy myślenia. Pan profesor Jaruszyński też nam tutaj opowiada, jak myśleć, to trzeba myśleć. No nie dajmy się manipulować. No, po 30 latach, jeśli ktoś się żeni, no to żeni się z jakiegoś innego powodu, nie dlatego, że on chciał, żeby Pan Bóg od początku to małżeństwo pobłogosławił. Chcę też przypomnieć, że tutaj ludzie też polscy nie rozumieją, poddani absolutnie nieuczciwej indoktrynacji prounijnej, że celem Unii nie jest, to już się dawno skończyło, od końca 80. lat mamy do czynienia z tworzeniem państwa. To nie jest żadna organizacja. Tworzenie państwa o ideologii, nie właśnie ideologii genderowo, homoseksualnej, wszystkie mniejszości przygarniają. To jest bunt przeciwko Panu Bogu, bunt przeciwko rodzinie, bunt przeciwko człowiekowi. Bunt przeciwko ojcu, matce, przeciwko dobru dziecka. I chcę zwrócić też uwagę, że wszystkie działania, jak mogłam się przyjrzeć temu, będąc teraz w Komisji do Spraw Unii Europejskiej przez 2 lata w Sejmie, że działania Unii są uzależnione od wprowadzania pomysłów genderowych w Polsce. To jest uzależnione. Przeczytałam informację wczoraj, że jeden z posłów skierował pismo do pytania do pani minister do spraw rozwoju regionalnego, bo okazało się, że programy rozwoju regionalnego i programy operacyjne, ich zlecenie uzależnione jest od realizacji tych programów równościowych, genderowych, od promowania, od edukowania w tym zakresie. I odpowiedź ona mówi, oczywiście. Proszę państwa, nie miejcie złudzeń. Unia Europejska ma inny cel niż ma Polska. Obyczajowość, tradycja. Unia nie ma żadnej tradycji. To jest zlepek interesów antychrześcijańskich. No, wreszcie trzeba w ten sposób zobaczyć. I tu oczywiście Polacy, nawet jeśli głosują za tą Unię, z niewiedzy. No nie możemy wszystkich ukarać, powiedzieć, ale ty jesteś niedobry, nie jesteś patriota. Może jesteś, ale nie szukasz informacji, głosujesz przeciwko sobie. Głosujesz przeciwko swoim dzieciom. Głosujesz, sobie robisz szkodę. I z tego braku szukania informacji, braku pogłębiania wiedzy też będziemy rozliczeni, bo na piwo i papierosa to mamy czas, tak? A żeby włączyć sobie informacje, na przykład z Radia Maryja czy Telewizji Trwam, ktoś powie, ale dewotka, ja tam nie będę różańca mówił. Nie mów tego różańca, no i tak Pan Bóg cię za to rozliczy, tak czy siak. No nie mów, no, ale informacji posłuchaj, co się w świecie dzieje, żebyś wiedział potem, jakie decyzje podjąć przy wyborach. A ludzie potem mówią, o Boże, skasowali nam stocznię. A co, żeś głosował na Tuska? No skasował ci stocznię. O Boże, no nie mamy już kopalni. To co pan Tomczykiewicz robi? Kto głosował na niego? I tak dalej możemy w ten sposób się pytać. Więc niestety tymi ręcami, to wszystko robiliśmy o tymi ręcami, znaczy ja nie robiłam tego, ale osoby, które głosowały, to po prostu niech wiedzą. Chcę też powiedzieć, że działania rządu, obecnego układu władzy, w którym szczególnie szkodliwą rolę pełni partia chłopska, która jest partią totalnie bezideową, to jest partia, która nigdy nie wystąpiła w interesie Kościoła, chociaż na mszach siedzą w pierwszym rzędzie i oczekują wójt, jakiś burmistrz i oczekują właśnie w pierwszym rzędzie przywilejów i takiego duchowego wsparcia. Otóż chcę powiedzieć do tych wszystkich burmistrzów i wójtów z PSL-u i tych członków rad gminnych i wszystkich. To jest wasza wina. Wojna z Kościołem, to, że się w Polsce udaje, to jest wasza wina. Bez PSL-u Platforma nie byłaby w stanie przeprowadzić antychrześcijańskich działań w Polsce. Chcę też powiedzieć, że zarówno Platforma, jak i PO, jak i wszystkie wspierające lewackie partie działają z oczywistym naruszeniem Konstytucji, dlatego że artykuł 25 Konstytucji bardzo wyraźnie określa status Kościoła katolickiego w Polsce i mówi, że jest to struktura korzystająca z autonomii, że korzysta z wzajemnej z państwem niezależności i współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Czyli Kościół korzysta z autonomii, wzajemnej niezależności i działania dzisiaj podejmowane, czy ingerencje w sprawy Kościoła na różnym tle, na przykład wymuszające, czy widzę projekt teraz złożyła jakaś lewacka partia, o tym, żeby nie ograniczyć prawo do prawo wyborcze, żeby niemożliwe było w Kościele agitowanie, czy prowadzenie, czy wykorzystywanie nawet sal, ja już nie mówię, że o górnych, tylko sal, pomieszczeń Kościoła dla agitacji, dla zebrań politycznych po prostu. No to ja chcę przypomnieć tym lewakom, że papież Franciszek powiedział, że uprawianie polityki to jest nasz psi katolicki obowiązek. To jest nasz obowiązek. I żaden przedstawiciel lewackiej partii nie ma prawa wprowadzać żadnego projektu, który nas jako katolików będzie ograniczał. Niech on pilnuje swojego komitetu centralnego, powiatowego, gminnego. Niech się odczepi od parafii, budynków parafialnych. Już my będziemy wiedzieli, jak je zagospodarować. Ale to jest forma nacisku jako projekt. Ale również w kampaniach wyborczych rząd potrafił, władza, Platforma, bo to o to ją chodzi, potrafiła w taki sposób naciskać na proboszczów, że odmawiali użyczania sal na zebrania wyborcze dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to o to tylko chodzi, pod pretekstem ograniczenia dotacji czy wsparcia na renowację kościołów. W Polsce mamy bardzo, właściwie wiele kościołów ma charakter zabytków kultury. Państwo samo tego nie odnawia, nie wspiera i proboszczów, którzy udzielali pomocy albo pozwalali czytać ogłoszenia, po prostu terroryzowano tych proboszczów odmową udzielenia wsparcia. I w sytuacji, kiedy polskie społeczeństwo jest biedne, ofiary składają głównie starsze kobiety, czy mężczyźni też, ludzie starsi, to jest groźba realna. Presją również niedopuszczalną było na przykład na oczach wszystkich, kiedy po mszy smoleńskiej pan prezydent Komorowski podszedł do księdza Żarskiego i publicznie w kamerach zwrócił mu uwagę, że nie podoba mu się treść kazania patriotycznego, które on wygłosił, a które spotkało się z ogromnym aplauzem zebranych. To jest nie do... I co jeszcze, jak się przyglądamy się, co się dzieje tu z księdzem Żarskim, gdzieś na zesłaniu, nie wiadomo gdzie on jest, czy przy cmentarzu jakimś, w jakiejś parafii, już, a miał być, zdaje się, był kandydatem na kapelana Wojska Polskiego. To takie plotki, nie wiem, czy rzeczywiście, bo ja nie jestem w strukturach Kościoła. I to jest, oczywiście my o tym nie wiemy, to są niedopuszczalne, naruszające ustawę, konstytucję działania. Naruszającym konstytucję działaniem jest również propozycja polskiego rządu, którą prezentuje pan minister Boni, żeby znieść fundusz kościelny i w to miejsce przygotować ustawę o odpisie procentowym od podatku 0,5%. Od razu chcę państwu powiedzieć, że to, podobnie jak propozycja, żeby nie finansować partii politycznych, a żeby ludzie sami opodatkowywali się na rzecz czy partii, czy kościoła, jest oczywiście sprzeczne z konstytucją. Konstytucja w artykule 53 ustęp 7 mówi, że nikt nie może być przez władze publiczne, że od niego nie może władze publiczne żądać żadnych informacji, nie musi ujawniać na temat wyznania, religii, światopoglądu. Nie można. Czyli ktoś powie, ale to jest dowolne, to jak ja mam zapłacić, to przecież ja nie muszę z tego korzystać. Ale dlaczego masz nie korzystać? To nie jest tak. Po prostu, żeby skorzystać z prawa poparcia partii politycznych czy kościoła, musisz iść do Urzędu Skarbowego i powiedzieć, kogo popierasz. Czy państwo sobie wyobrażacie, że Platforma, która mówi, że zrobi wszystko właśnie ustami swojego premiera, że zrobi wszystko, żeby nie dopuścić żadnej partii do władzy, że ona nie zrobi pożytku z informacji z Urzędu Skarbowego, gdzie jest silny kościół, gdzie się popiera materialnie i gdzie jakie partie polityczne się popiera, natychmiast zrobi. Pierwsza rzecz to podzieli okręgi wyborcze tak, żeby tam, gdzie jeszcze jest silne poparcie, tak poszatkuje, żeby już tego poparcia nie było. Tak jak to zrobiło w tych wyborach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, okręgi, które miały większe poparcie, zostały podzielone przez Wisłę, żeby tylko połączyć tam, gdzie jest małe poparcie, tu, gdzie większe, i tak zneutralizować, żeby Prawo i Sprawiedliwość tam mandatu nie mogło zdobyć. Natychmiast będzie. Już ja sobie wyobrażam, jak Kościół rośnie w siłę, kiedy państwo, które walczy z tym Kościołem, ma informację, gdzie Kościół jest silny. Natychmiast będzie wywierało presję na ludzi, prowokacje, pokazywało, jak się wykorzystuje majątek i tak dalej, i tak dalej. No żyjemy nie na próżno, możemy powiedzieć, w kraju, ja bym powiedziała, no postkomunistycznym. No tutaj te siły w żaden sposób nie zostały odsunięte. Fantastycznie jest najlepiej uprzywilejowany pan generał Jaruzelski, pan Kiszczak, opala się, to widzimy zdjęcia. Natomiast obrona krzyża jest natychmiast karana i podejrzewam, że osoby, które były, ktoś rzucił w ścianę w Centrum Sztuki Współczesnej farbą, podejrzewam, że już siedzi, już być może wyrok ma. I tak właśnie, takie są fakty. Więc chcę powiedzieć, że działania na rządu i z jego jakby przyzwolenia nagonki na Kościół naruszają artykuł 25 Konstytucji. Kościół, jego autonomia, jego niezależność a o współdziałaniu z władzami w ogóle nie ma mowy, bo to widzimy właśnie przy forsowaniu pomysłu na zlikwidowanie funduszu kościelnego. Państwo, być może nie wszyscy wiedzą, są osoby z zagranicy. W 1950 roku Polacy, PRL zabrało, pozbawiło majątku Kościoła katolickiego. Część została na terenie Rosji, Związku Radzieckiego, a około 155 tysięcy hektarów zostało w Polsce. Artykuł 1 ustawy o przejęciu na własność państwa majątku kościelnego zobowiązywał się, po pierwsze, że zabiera się ten majątek, ale ten Kościół musi z czegoś żyć. No musisz czegoś żyć. I właśnie dlatego miał te majątki, bo mógł sobie jedzenie, niejedzenie, ochronki, szpitale, cała działalność dobroczynna, wszystko co musiał, sam sobie wytworzył, kupił, załatwił. Nie potrzebował ani ludzi, ludzie są biedni, ani tym bardziej państwa. Kościół to miał. I kiedy w 50 roku zabrano Kościołowi, to nawet komuna wiedziała, że trzeba coś w zamian dać, bo ten Kościół no nie może niczego nie mieć, z czego będzie żył. I utworzono fundusz kościelny, na który państwo zobowiązało się, że dochody z tego przejętego majątku, tych 150 tysięcy hektarów, będą corocznie wpłacane na ten fundusz kościelny. A państwo łaskawie z budżetu państwa uzupełni wpłatą dotacją budżetową. I co się stało? Nigdy nie wpłacono grosika jednego. Państwo wpłacało tylko dotację budżetową na ostatnie lata, to jest około 98 milionów i nic więcej. Zaległości, można sobie 63 lata, jakie zaległości wobec Kościoła. I teraz tutaj mamy sytuację taką, że pan minister Boń i rząd, już oni to absolutnie na całość idą. Tu zniszczenie Kościoła daje im szansę na wygranie wyborów. Uderzenie w Kościół jest uderzenie w Polskę, polskość, patriotów. I to, co robią, świadczy tylko o prawdziwości tego, o czym teraz mówię. Zniszczenie Kościoła jest warunkiem wygrania wyborów. Skompromitowanie, ośmieszenie. Wybory są blisko. I to, czyli pozbawienie jeszcze przy tej okazji, bo oni sobie planują od przyszłego roku, od 1 stycznia, żeby już można było obowiązywała ustawa o odpisie, oznacza, zwróćcie państwo uwagę, nie mówi się publicznie o tym, że państwo jest winne Kościołowi miliardy. propaguje się listy. Pan prezydent Komorowski był teraz w Izraelu, że Żydzi żądają za swoje mienie, tam rachunek zrobili jeszcze niedawno, to było 60 ileś miliardów dolarów, tak? O tym się mówi i uzasadnia majątek to tamto, że to obywatele, którzy tam coś stracili. Ale o kościele, czy ktoś z Państwa słyszał o tym? Nikt. Słyszy się tylko, że nie będziemy utrzymywać kościoła. Nikt nie utrzymał kościoła. 90 parę milionów to jest to, co dzisiaj starcza tylko ledwo na ubezpieczenia dla księży, dla zakonników, siostry klauzurowe. Kościół może żyć tylko z tacy coraz biedniejszej, bo Polacy są biedni. Polska została skolonizowana. 3 miliony ludzi ucieka. Po prostu, jeśli ta ustawa przejdzie o 0,5% dla kościoła, a zamiecie się pod dywan nieuregulowane sprawy zwrotu tego wszystkiego, co wedle cały czas obowiązuje przecież ustawa z 50 roku. Jeśli to nie zostanie uregulowane, kościół za parę lat przestanie istnieć. Nie będzie bazy materialnej, staruszki poumierają i staruszkowie i będzie koniec kościoła. 0,5% to jest pułapka. Po co ustawa o 0,5%? Co pana Boniego obchodzi, ile ja będę płaciła na kościół? Co go obchodzi? To jest tak, jest dobrowolne. Niech on zajmuje się swoimi sprawami, informatyzacją, niech da szybciej telewizji Trwam załatwi, niech to pomoże, a niech się odczepi od 0,5% na kościół. Ta ustawa nie jest potrzebna, dlatego że wystarczy, żeby państwo polskie, podobnie jak to zrobili Czesi, uregulowało sprawę wywiązania się z ustawy z 50 roku. To znaczy, ponieważ jeszcze cały czas około 120 tysięcy hektarów nieruchomości jest w rękach państwa, niech państwo to zwróci kościołowi. Kościół się sam utrzyma o tak, dlatego że badania pokazują, że za sam tylko ubiegły rok, za 2012, kościół miałby przychody z tego 500 milionów. Utrzyma się. I sobie ta ustawa jest pułapką. Ta ustawa w ogóle nie powinna być deliberowana, uchwalona. Ja twierdzę i bardzo proszę po raz kolejny z tego miejsca polski episkopat, a zwłaszcza kardynała Nycza, żeby wycofał się z tego, żeby nie szedł tą drogą. No już powiem niestety, komuna tak mówiła, ale nie idźmy. Idźmy drogą odzyskiwania majątku na podstawie cały czas obowiązującej ustawy. Prawo działa tu na naszą rzecz, na naszą korzyść. I proszę bardzo, no z tego miejsca o zaniechanie prac nad ustawą 0,5%. To jest pułapka. Za 3 lata nie będzie. Państwo powiedziało, że jak zabraknie, to oni wspomogą. A po 3 latach co będzie? Kto da pieniądze? Co więcej, panuje przekonanie, że wejście tej ustawy w życie oznaczać będzie, że już nie musimy na tacę dawać. Że odpis to już my nie musimy. To już właśnie Kościół będzie miał. To jest po prostu, no, trzeba jakby... Też tutaj podejmować decyzję i bardzo się głęboko zastanowić. Chcę też powiedzieć, że konstytucja tworzy dla nas pewne gwarancje dla Kościoła, które tak jak artykuł 25 o statusie Kościoła są naruszane. Mamy artykuł 48 i 53 ustęp 3, który mówi, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym systemem wartości. Na naszych oczach jest ten przepis konstytucji naruszany, te przepisy, ponieważ państwo po pierwsze bardzo łatwo odbiera dzieci. To widzimy, wystarczy, że ktoś jest biedny i dziecko, słyszę teraz tutaj, przeczytałam, 5 dzieci odzabrano kobiecie, dlatego tylko, że nie miała pracy. A będą te dzieci utrzymywane za kwotę, nie wiem, 5 czy ileś tysięcy w domu dziecka i zamiast jej dać pracę, daj jej te 5 tysięcy. Zabiera się bezwzględnie. To są te nowinki unijno-szwedzko, jakieś tam jeszcze. I to są właśnie te chore działania i cały czas zastanówcie się państwo, bo łatwo narzekać, kto wybrał na drugą kadencję tę partię. Dalej, mamy tutaj, jak chodzi o prawa rodziców, oczywiście nauczanie. Lekcja religii jest zepchnięta gdzieś na ostatnie miejsca i co więcej właściwie sugestią, nie będzie przedmiotem do zdawania. Jakaś rola kobiety gdzieś tam, to może być przedmiotem na maturze, natomiast nauka religii nie jest przedmiotem i tutaj walka cała to, broń, bo właśnie o marginalizowanie kościoła, również w obszarze edukacji. I obowiązek finansowania przez samorządy tych lekcji, które samorządy nie mają pieniędzy, o tym wszyscy wiemy. I już zresztą zgrupowa Stowarzyszenie Miast Polskich, Gmin Polskich opowiedziało się przeciwko, opowiadało tego typu pomysłom rządu, które spychają na nich obowiązki finansowe, na co nie mają pieniędzy. Podobnie już wyrażono protest przeciwko temu 0,5%, dlatego że te pieniądze od PiS PIT idzie do budżetu centralnego w połowie, a w połowie do budżetu samorządowego, na lokalnego. I te pieniądze byłyby Kościołowi wypłacane z tego lokalnego, terytorialnego. I już te gminy wyliczyły, już protestują, bo mówią, że około 300 milionów rocznie stracą przez oddawanie Kościołowi. I tworzy się nowy konflikt, bo ile samorządy lokalne, bliżej powiązane z mieszkańcami, jeszcze w jakiś sposób wspierały kościoły, to teraz już jest otwarty konflikt o środki finansowe, które nie mają. I jeśli czegoś się nie zrobi w samorządzie, to samorząd powie, a dobrze, chciałeś na kościół? Macie na kościół, nie będzie szkoły, nie będzie drogi i tak dalej. Więc to jest tworzenie konfliktu. No na to też proszę negocjujących w imieniu Polskiego Episkopatu zwrócić uwagę. Tutaj chcę zwrócić też uwagę na takie działania rządu, które, czyli mamy konstytucję, która daje pewne możliwości, ale prawne, konstytucyjne, ale one są naruszane, nieprzestrzegane. Ale jak gdy zejdziemy na poziom ustaw, to tutaj mamy już absolutną falę przyjmowania ustaw, które naruszają w sposób jawny interesy Kościoła, status Kościoła, wierzących i tak dalej. Wymierzone są najogólniej mówiąc w katolicyzm, czy chrześcijaństwo i prawa katolickie. Katolików. Wie jako najbardziej może nośno, przypomnę tutaj, samowolne, zupełnie bez konsultacji, podpisanie przez pana premiera konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, rodziny. Jest to włączenie do polskiego obiegu, jeszcze na razie nie było ratyfikacji tego aktu. Niemniej jednak pani Kozłowska-Rajewicz, właśnie ta, która ten system genderowy w Polsce wbrew opiniom, to jest mniejszościowy pogląd. Pani Kozłowska-Rajewicz reprezentuje absolutną mniejszość. Badania pokazały, że przeciwko na przykład przy okazji uchwalania ustawy o związkach partnerskich 70 czy 80% polskiego społeczeństwa jest przeciwnych takiej instytucji. Natomiast ona, wykorzystując swój status członka, pełnomocnika premiera czy rządu do spraw tego, do tych równościowych, wdraża bezczelnie, to sprawozdania z posiedzeń rządu pokazują, przymusza, oni działają właśnie poprzez taką presję, naciskanie, szantażowanie, dręczenie, takie molestowanie, mobbing, to karalne powinno być. Jeśli ktoś dręczy, ciągle gada, że on właśnie tutaj ma żonę i że trzeba i musi, bo jak nie to, to tak jak ktoś dręczy, mówi się, nie można molestować, to jest molestowanie. To oni po prostu uprawiają molestowanie opinii publicznej. To jest mobowanie i takie natrętne gadanie bez przerwy powinno być karalne. No przepraszam bardzo, to jest naruszanie zasad i praw i uczuć większości społeczeństwa. I tutaj pan premier podpisał konwencję, ale jeśli ktoś z państwa zajrzał, to wisi na włosku, bo gdyby chciał, to w każdej chwili pewnie by, bo oni mają większość. Natomiast być może jest to argument wykorzystywany właśnie w rozmowach z episkopatem, żeby zgodził się na te 0,5%, bo jak nie, to natychmiast będzie konwencja ratyfikowana i wtedy całym frontem idzie, musi, bo to z tej konwencji wynika, edukacja antychrześcijańska. Pokazywanie Kościoła katolickiego, ponieważ oni wprowadzają w tej konwencji pojęcie płci społecznej. To jest zanegowanie ustaleń medycyny. Medycyna wie, potrafi ustalić, kto się urodził. Robi badanie krwi, badanie DNA i właściwie tutaj kod genetyczny bada i my wiemy, z kim mamy do czynienia. Jeśli u kogoś się stwierdzi niespójność, czy inne jest ciało, a psychika jest inna niż ciało fizyczne, to są przypadki do leczenia, a nie do pisania ustawy. No to są przypadki, no jeśli komuś się wydaje... To jest choroba psychiczna. I jeszcze do niedawna określano to w Stanach Zjednoczonych, bo to jest taka wyrocznia. Pytam się, jakim prawem? Tam szaleństwa stamtąd idą i my kłaniamy się, bo Amerykanie przegłosowali, a i tak nie większością głosów i przy szantażach, przy presjach absolutnie niedopuszczalnych. To jeśli ktoś tylko dlatego, ta płeć, czy można powiedzieć seks rządzi polskim ustawodawstwem dzisiaj, jest rodzajem takiego szantażu wobec wszystkich. Jeśli ktoś twierdzi, że właśnie tak jak mamy Krzysztof Bęgowski, aktualnie Anna Grodzka, mówi, że jest teraz kobietą, tak? No to jeśli jest kobietą, kobietą, ale ma wyjść teraz projekt, rząd przygotowuje projekt ustawy o uzgadnianiu czy uznawaniu płci i na tej podstawie będzie można zmienić, tam nie jest powiedziane ile razy w życiu. To jak mu się coś odwiedzi, on powie, że teraz jest kobietą znowu, no. No to co? No więc jeśli ktoś ma zaburzenie tożsamości, jeśli psychika nie odpowiada ciału, no to ciała się nie przemodeluje, nie doszyje, nie odetnie, bo nawet jak się odetnie, to i tak zostaniesz tym, kim jesteś, tak? No niestety. I powinno się podjąć, tak jak podejmowano w świecie i są ośrodki w różnych krajach, które przeprowadzają terapię. W Polsce są ośrodki, które podejmują terapię. Jest to trudne, trudne, bo instynkt przeżycia, seks jest jednym z najsilniejszych uczuć. I to się leczy, bo na tej zasadzie są, a dlaczego jak jest człowiek, który mówi, że jest Napoleonem? I to co? Dlaczego? Też ma to jest zaburzenie, tak? Dlaczego nie piszemy ustawy o uznawaniu ludzi za Napoleonów Bonaparte, tylko posyłamy do zakładu, tak? No niestety tak jest. Albo jeśli ktoś przyjdzie i mówi, że jest słoniem albo pieskiem, no przecież nie posyłamy go do zoo ani do schroniska, żeby tam mieszkał, tylko do zakładu leczymy. Ja tutaj absolutnie nie kpię. Chcę po prostu pokazać, że nie ma najmniejszego powodu, żeby ktoś, kto uważa się za kobietę, potem dziecko, potem znowu za faceta, potem znowu, a potem, że ma dwie płcie, albo rano jest facetem, potem mężczyzną, to się leczy. I jeszcze raz powtarzam i nie boję się żadnych feministek, czy z Sejmu, czy z ulicy, czy skąd tam. To się leczy. Tylko trzeba cierpliwie współczuć człowiekowi. Trzeba spojrzeć na niego jako osobę cierpiącą, bo to są osoby cierpiące. I ja jestem zdumiona, że lekarze podejmują się właściwie roli, którą jest zaprzeczeniem ich przysięgi. Ja już nawet nie wiem, czy ta przysięga Hipokratesa obowiązuje. Jeśli człowiek cierpi, to się go leczy, a nie schlebia jego chorobie. Nie odmawia się leczenia. Jak powiedziałam, dzwonili do mnie ludzie, którzy mówili, homoseksualiści, że chcieli, próbowali się leczyć, że zwracali się tutaj do NFZ-u, ale NFZ w ogóle nie przewiduje takiej jednostki chorobowej. Oni uznali, że to trzeba pielęgnować, bo jak a ludzie mówią, ale ja nigdy, ja się cierpię, ja widzę, moi koledzy pożenili się, ja byłem człowiekiem cierpiącym w dzieciństwie, rodzice się kłócili, ojciec bił, mieszkał na wsi, uciekłem do miasta i z dworca obijałem się całe życie po różnych facetach. Jest to niezwykle silne uczucie. Próbowałem, żeby ktoś mi pomógł. To pan doktor Arłukowicz odpisuje mi na moją interpelację, żebym przestała, bo cały świat wie, że tego się nie leczy, że to trzeba umacniać, że to właśnie godność wymaga człowieka. No bezczelność i absolutnie zanegowanie roli lekarza. Lekarze dzisiaj zmienili się w zabójców. Dokonują bezrefleksyjnie aborcji. Chcą zabijać ludzi starych. I właściwie możemy powiedzieć absolutne, nie chcę uogólniać, bo są lekarze wspaniali i sama jestem aż szczęśliwie pod opieką lekarza, który rzeczywiście stara się pomóc w cierpieniu. Natomiast wielu lekarzy, nie wiem czy dla pieniędzy, czy z głupoty, są dzisiaj sprawcami, przyczyniają się do przemysłu zbrodni. I to też trzeba na głos powiedzieć. To nie są święte krowy. I tutaj chciałabym... I tutaj właśnie, żeby już specjalnie nie przedłużać, chcę Państwu jeszcze tylko powiedzieć, że przypadków działania przeciwko Kościołowi mamy bardzo dużo. Przykład telewizji Trwam, która jedyna, 50 koło 60 jest miejsc na multipleksie i jedyna stacja katolicka lata całe nie może doprosić się z jakim upokorzeniem. Ludzie na kolanach idą ulicą, w marszach, protestują, a przyjdzie przedstawiciel premiera czy prezydenta i śmieją się, my jesteśmy na komisji, w oczy nam się śmieją, w oczy nazywają nas bydłem, ciemnotą i to wszystko dzieje się w kraju katolickim. I chciałabym jeszcze tylko tutaj Państwu powiedzieć, to przepraszam, bo tutaj jest ksiądz kardynał, to, ale nie pogniewa się, najwyżej dostanę jakąś karę, coś tam. To chcę też powiedzieć, że jestem z lekka rozczarowana postawą Kościoła polskiego. Jestem rozczarowana, dlatego że tutaj przeforsuje się ustawy, które wszystkim są znane, albo podejmuje się działania wszystkim znane. Ja po pierwsze uważam, że w sprawie na przykład telewizji Trwam, to jest sprawa całego Kościoła. Bez telewizji Trwam ludzie by nie wiedzieli, co się w Kościele dzieje. Nawet by nie wiedzieli, że być może jest nowy papież, tak? No bo tylko stąd mamy informacje. To jest sprawa Kościoła, czyli oczekiwałabym po pierwsze reakcji, po prostu reakcji, nie bagatelizowania spraw krzywdy, które dzieją się Kościołowi, ale katolikom, reakcji, nie późnej, bo mamy albo późną reakcję, albo wcale jej nie mamy, albo jest cicha reakcja. Na przykład przy krzyżu na krakowskim przedmieściu, kiedy no już krzywdę robiono, bezczeszczono krzyż. Tylko dlatego, że pan prezydent powiedział, że on nie zniesie, żeby to dłużej stało, to już nowa jest epoka i proszę usunąć tam sprzed okien pałacu ten krzyż. I co się działo? No przyglądaliśmy się, ja osobiście muszę powiedzieć, że czekałam, żeby ktoś zareagował, żeby któryś z biskupów, kardynałów, no nie wiem co, żeby powiedział basta, nie wolno, stanął tam i powiedział, że krzyża nie wolno bezcześcić. Nie było tego. Dalej, mieliśmy teraz wystawy bluźniercze. Minister kultury, dziedzictwa narodowego toleruje, płaci pieniądze jakiś facet Włoch, który w ogóle nie wie skąd on się tu urwał, otrzymuje Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie absolutnie bluźniercze, nie do wytrzymania, to jest w ogóle nie do oglądania i żadne protesty. Schodzą posłowie, ludzie proszą, a pan minister mówi, że ja nie tego, ja tylko wybieram. To odwołuj tego człowieka natychmiast i każ mu skasować to świństwo. To proszę bardzo, aż wreszcie ktoś rzucił farbą i zamknęli, tak, jak ścianę ktoś oblał i będzie siedział, głowę dam. Więc już na samo zakończenie chcę powiedzieć, że bardzo bym oczekiwała, żeby Kościół również włączył się w obronę Kościoła, żeby pilnował spraw materialnych, bo polscy katolicy biedni i kobiety starej, mężczyźni nie utrzymają tego Kościoła. Państwo oszukuje Kościół. To jest pułapka 0,5%. Odzyskać należny majątek, tak jak inne wyznania to robią. I żeby powiedzieć tutaj na koniec, jakie są szanse, to chcę powiedzieć, że szansą jest tutaj no, powrót do tożsamości religijnej. Do tożsamości religijnej, tożsamości narodowej. Nie mamy się tego wstydzić. Jesteśmy Polakami. Polska ufundowana jest na krzyżu. To jest nasze powołanie. Tu jesteśmy, w tym miejscu świata i w tym miejscu dziejów. I temu towarzyszyć powinno odzyskanie godności i dumy narodowej. My się nie mamy, ciągle jakaś gazeta wyborcza pisze, że zabory to były fantastyczne dla nas. To jest przestępstwo, takie pisanie, to jest pisanie piątej kolumny. Tym prokurator powinien się zająć, że ktoś do Polaków w ten sposób pisze. I na sam koniec chcę powiedzieć, że przede wszystkim ratunkiem dla nas jest modlitwa, gorąca modlitwa, dlatego że Pan Bóg stoi ponad szaleństwami uzurpatorów. Dziękuję bardzo.